1940 roku, w maju, były dwa takie podstawowe aresztowania. Jedno 14, a drugie 21 maja. Ja zostałem aresztowany w drugiej turze i to było realizowanie doktryny Mein Kampf, Polnische Jugend muss vernichtet sein. Polska młodzież musi być zniszczona. I większości, co tam nas aresztowali, to byli uczniowie, moi koledzy z gimnazjum. I ponadto było jeszcze, według mojej oceny, plus minus 10%, gdzie Niemcy, prawda, wskazali, żeby określone osoby zostały aresztowane.
Wojciech Źródlak, jestem kustoszem w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Więzienie Radogowskie u zbiegu ulic Zgierskiej i Sowińskiego formalnie zaczęło działać 1 lipca 1940 roku. Wcześniej, od około października 1939 roku, zaczęło funkcjonować jako obóz przesiedleńczy. W maju 1940 roku stało się miejscem gromadzenia młodzieży łódzkiej w ramach wielkiej akcji represyjnej łódzkiego gestapo skierowanej przeciwko łódzkiej młodzieży. Osadzono tu około 1000 młodych ludzi. Była to kontynuacja akcji, która miała miejsce w listopadzie 1939 roku. Aresztowano łódzką inteligencję, znanych w Łodzi działaczy społeczno-politycznych i gospodarczych. Okazało się, że nie jest to koniec i w maju 1940 roku podobną akcję przeprowadzono w odniesieniu do młodzieży łódzkiej. No, chodziło o to, żeby pozbawić społeczeństwo, w tym przypadku Łodzi, tych grup najbardziej mobilnych, które mogły stać się zarzewiem wszelkiego oporu przeciwko okupantowi. Podstawowym kryterium na pewno był wiek, no i w jaki sposób jakaś ta działalność w danym środowisku. Wśród tych aresztowanych był znany powojenny łódzki aktor Włodzimierz Skoczylas, który grał Sanderusa w Krzyżakach. Wśród tych aresztowanych znajdował się również późniejszy wybitny polski dyrygent Henryk Debich. Oni tutaj długo nie przebywali, około tygodnia. Tutaj przeprowadzono wstępną selekcję i około 500 młodych mężczyzn zakwalifikowano do transportu do obozu koncentracyjnego Dachau. Niektórzy z nich, Włodzimierz Skoczylas, jak Henryk Debich i wielu, wielu innych, przebywało w tym obozie do samego końca, do wyzwolenia obozu, do kwietnia 1945 roku. Wielu też z tej grupy tam zginęło. Akcja ta z maja 1940 roku była jednostkową taką akcją. Później już na tą skalę podobnych akcji nie przeprowadzano.
Zygmunt Raźniewski, jestem łodzianinem, urodzony w 1922 roku, kwiecień. Chodziłem do gimnazjum, które zostało zamknięte dokładnie 15 grudnia 1939 roku. Ja osobiście zostałem aresztowany o godzinie 5 rano przez dwóch żandarmów, policję w zasadzie. Tylko zapytali się, jak się nazywam, i wzięli mnie na komisariat. Poszedłem do obozu przejściowego. Tak nazywali w Radogoszczu Durchgangslager. I tam spotkałem właśnie wszystkich moich kolegów, około 1000. I tam ja przebywałem tydzień, a już przede mną przebywali też tydzień wcześniej inni koledzy. 25 maja rano wyczytano nas i zawieziono na dworzec Łódź Kaliska. Tam załadowano nas w wagony towarowe, po 40, jeżeli dobrze pamiętam, zareglowano i ruszyliśmy. I ja, korzystając z tego, że Niemcy nie odbierali rzeczy osobistych, dałem małą kartkę, że wywożą nas w kierunku Pabianic, pisząc adres mojej rodziny. I ktoś uczciwy tą kartkę mojej matce dostarczył. Po wojnie mi o tym opowiedziała.
Zdzisław Michałkiewicz. Mam lat 88. W chwili aresztowania, to znaczy 14 maja 40 roku, miałem lat 18. Przyszło do mnie do domu dwóch żandarmów z psem, wilkiem olbrzymim. To była godzina bardzo wczesna, gdzieś około 4:30. Ściągnęli mnie z łóżka i zabrali do następnego domu, w którym mieszkał drugi z aresztowanych, kolega Hankę. Zabrali jego i odstawili na posterunek policji. Tam po spisaniu naszych danych na ulicę Kościuszki, tam przesłuchanie krótkie i na autobusy ciężarowe przewieźli do Radogoszcza. Dlaczego mnie wybrano, nie wiem. Tym bardziej, że przed moim aresztowaniem ojciec mój pracował w szpitalu na Drewnowskiej 75 i ten szpital przenoszono w 40 roku, kwiecień, maj, do szpitala w Kochanówku. A tam miało powstać getto i ten szpital całkowicie opróżnialiśmy z tego, co tam było, łóżek, wyposażenia i tak dalej. Tam byli Niemcy, którzy nas pilnowali, bo tam już był teren częściowo przez Żydów zasiedlany, więc nas pilnowali. Być może, że im wpadłem w oko i dlatego na mnie donieśli. Kiedy mnie aresztowano, przewieźli mnie na Radogoszcz. Tam na Radogoszczu przebywałem kilkanaście dni, po czym Dworzec Kaliski wsadzili do pociągu i zawieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wprowadzili nas do środka, kazali się rozebrać. Nasze wszystkie ciuchy, jakie mieliśmy na sobie i ze sobą, spakowali do worków. Przeszliśmy do łaźni. Tam dano nam stroje i numery. Odtąd byliśmy numerami. Już nie osobami, tylko numer. Meldował się numerum 11639 Mój numer był 11639. Szliśmy na kwarantannę i tam przebywaliśmy miesiąc. W czasie tej kwarantanny uczono nas pieśni, które jak się szło do pracy należało śpiewać. Dyrygował nami pan Debich. Tam jako młody chłopiec mógł mieć wtedy około 18-19 lat. Ktoś jego wskazał. Kazali mu dyrygować, żebyśmy my śpiewali Heute wollen wir marschieren, eine neue Marsch riskieren i tak dalej. Tak się pieśń nazywała. Kwarantanna szybko minęła po miesiącu. Ci, którzy poszli do pracy, nie musieli iść na plac apelowy, bo unangeteilte, czyli nieprzydzieleni do żadnych prac, stawali na placu apelowym i od rana do obiadu gimnastykowali się. Po obiedzie czekało ich to samo. Ja po jakimś czasie dostałem się do pracy i pracowałem na plantacjach. To był olbrzymi teren, kilkuhektarowy, na którym hodowano różne rośliny, zioła, przede wszystkim zioła, potem suszyli, dla przykładu pieprz, tego rodzaju, powiedzmy, różne tam medykamenty ziołowe.
Szulak Stefan, mam lat w tej chwili 90, urodziłem się w 1920, w 1939 roku poszedłem z ojcem i z bratem na obronę Warszawy. Po 18 dniach chyłkiem, wstydem wracaliśmy do Łodzi, bo już Polski nie było. Panowali Niemcy. 39 rok, 18 wrzesień była ta historia. Zdjęli nam buty, kazali boso wracać do Łodzi. Wracaliśmy bokami. Przeszliśmy przez Koluszki do Widzewa na Widzewie. Ojciec wynajął dorożkę i chyłkiem po ciemku, gdzieś po 18 godzinie, już po godzinie policyjnej, wróciłem na ulicę Wólczańską 220. Tam żeśmy mieszkali. Ojciec był w tym czasie palaczem w fabryce Schweikerta przy Wólczańskiej 215. Wróciłem do pracy, ponieważ robiłem zawód dziewiarza. W 1939, w kwietniu, pracując u Emila Eiserta i braci Schweikert, Jerzego i Ludwika przy Gdańskiej 47, będąc dziewiarzem na maszyny okrągłe, skarpetki i pończochy. I w dniu, nie pamiętam daty, ale był to kwiecień 1939, Niemcy zatrzymali maszyny i szli na świetlicę słuchać Führera Adolfa przemówienie, które trwało ponad 2 godziny. A wtedy pracując w akordzie, byliśmy stratni pieniężnie, bo oni poszli na świetlicę i tam słuchali Führera do godziny, nie wiem, była druga chyba po obiedzie. Po powrocie, kiedy Niemcy wrócili na salę maszyn, to mówimy, że no jak tak możliwe, żebyście nas zostawili, tu straciliśmy pracę. Przez to to się zaczepiło, bo zostałem zatrzymany jako człowiek pracujący, mający przepustkę. Musiałem się zgłosić z przepustką na ulicę Kątną, Róg Różanej. Na Różanej był komisariat policji. Przyszedłem z przepustką na przedłużenie jej. Wtedy już, jeszcze się już po wojnie pracowało w 1939 roku na 2 zmiany. Oddawszy przepustkę, zatrzymał mnie policjant i powiedział: chwileczkę, niech pan zaczeka, jak się pan nazywa? Tak i tak. Szulak Stefan, tak. Ja mówię, mam w tej chwili 19. Niech pan zaczeka. Za jakiś czas przeniósł mnie do innego pokoju i tam siedziałem. Przychodzi do mnie, pada: pan pozwoli, przejdziemy do tego pomieszczenia. Tam było 2 panów nowaków, Eugeniusz i Marian. Pytam się ich: a wy co tutaj robicie? Ano, zatrzymali nas, bo ty należałeś do PPS-u. Ja mówię: nie należałem, ale tam chodziłem na świetlicę do Czerwonego Harcerstwa. To było na Wólczańskiej 198. Było PPS, dzielnica górna. W tym czasie to wszystko się przeniosło na akta widocznie i zacząłem się niepokoić. Już tam jeszcze sprowadzają jednego, nazywał się Bibel, i każą mu też usiąść i siedzieć. Czekamy. Za jakiś czas panowie będą gotowi, tak? Nie mieliśmy przecież nic ze sobą, tylko te przepustki. Zabierają nas do samochodu i przywożą nas na ulicę Sterlinga do więzienia. 10 maj. Był Rutkowski ze mną. Rutkowski z 224, ja Wólczańska 220, Bibel z Różanej. Przywożą jeszcze dodatkowo jeszcze jakieś osoby. Pamiętam, że przywieźli Marian Leszka, on był z zawodu malarzem. Wozili nas na przesłuchanie na ulicę Anstata do dawnego gestapo. Tam byliśmy wypytywani we wszystkie kierunki, a dlaczego, a co, a i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że tylko to, co powiedziałem, to już się przyznawałem, że ubliżałem Führerowi, a ten, ja się przyglądam, wchodzi w mundurze, w czapce. Ja poznaję, że to był mój współpracownik z fabryki Emila Eiserta i braci Schweikert, Bruno Zismilch. I mówi: no jak, co ci się teraz nie podoba? Ja mówię: ale skąd? Nie, mówię, to ja tak żartowałem. No nie, dziękuję, i wyszedł. 3 Niemców oskarżało mnie o to, że ubliżałem Führerowi, a było to wtedy w 1939 roku w kwietniu. Ja przyjechałem na Radogosz, gdzieś nie pamiętam, ale mógł być 12 czy może 14, to już był maj. I tam byliśmy rozdzieleni. Po nas w pewnym momencie zauważyłem bardzo dużo młodzieży szkolnej. Czekałem, co będą z nami robić. Po pewnym czasie dowiaduję się, że idziemy na transport. I był to piątek, 24 maja. Podjeżdżają samochody, pakują nas na samochody, wiozą na Łódź Kaliską. Była to godzina gdzieś czwarta, a może piąta rano do wagonów bydlęcych, gdzie były na tych wagonach takie budy, gdzie był policjant czy ten SS-man. To był Totenkopf wtedy już, prowadził transport. To był Hauptsturmführer, pamiętam, i przedstawił się Hauptsturmführer Egon Zeiss. Był początkowo naszym komendantem w obozie w Dachau. Ustawiali nas dziesiątkami do rzeki, tam żeśmy poszli się załatwiać. I już obstawieni wojskiem Totenkopfu, pamiętam, armbandy, takie tasiemki na rękawach mieli Totenkopf. Ponieważ w wagonach było po 40 osób, wyruszyliśmy gdzieś pociągiem, była godzina, żebym nie skłamał, ale nie wiem, dziewiąta może ruszył pociąg. Jechał, maszynistą był, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale maszynista kolejowy wiózł własnego syna, ucznia szkoły, nie wiem jakiej, ale chyba ogólniaka. Ojciec wiózł syna w jednym z wagonów, Daszkiewicz się nazywał, do Wrocławia. We Wrocławiu, no po drodze mijaliśmy oczywiście Pabianice, do transportu w wagony, nie wiem w których, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, w Kaliszu, dochodzą do nas później z Kalmierzyce, dochodziły transporty z Ostrowa Wielkopolskiego. Od Ostrowa ruszyliśmy dłużej i pamiętam, że we Wrocławiu prosiliśmy o wodę. Z każdego wagonu wyszło dwóch więźniów, znaczy dwóch zamkniętych. Były osoby i dorosłe, i urzędnicy, i byli wojskowi, i policjanci, nie tylko młodzież szkolna. I we Wrocławiu uciekał jeden z chłopaków przy napełnianiu tego klosza balonowego wodą. I zaczęli strzelać do niego i zabili tego chłopca, musieli go wziąć do swojego wagonu i tak przywieźli nieboszczyka. Te wszystkie historie. Wracam teraz, byliśmy na bloku 13. Robert Gerke, inwalida wojenny z I wojny światowej. Nie miał łokcia lewej ręki i był naszym blokowym. Mój numer 11811. Na kwarantannie przez miesiąc czasu prowadził nas tam Sokoła Łódzkiego instruktor. Wyprowadzał nas z kwarantanny na Apelplatz i brał taborec, stawał na taborecie. Krzyczmonik się nazywał, pamiętam. I ten krzyczmonik na tym taborecie pokazywał nam ruchy gimnastyki, a myśmy musieli to samo ćwiczyć przy bloku litera A. B, rewir. Później dopiero był blok 1. Podobno lekarze mieli doświadczenia, robili. Profesor, to badali malarię.
Pierwszy widok to Arbeitsmachfrei, ta słynna brama. To była ironia. Nikt z Polaków za dobrą pracę nie został zwolniony. Tam jeden z podoficerów SS powiedział pamiętne słowa, które do dzisiaj mam w uszach. Bei uns gibt nur ein Weg, entweder gesund oder krematorium. U nas jest tylko jedna droga, albo zdrowy, albo krematorium. Zabrali nam wszystkie rzeczy, ostrzygli i dostaliśmy pasiaki. To oni, Niemcy, nazywali to zebra garnitur, zebra bekleidung, i na bloki, i odtąd staliśmy się numerem. Ja dostałem numer 11759. Przebyłem w Dachau całe 5 lat do momentu wyzwolenia. Dostałem się do fabryki śrub samolotowych, Precifix nazwa, i to mnie uratowało. Mogę tylko powiedzieć, że 2 dni przed końcem, 3 dni, całe nasze komando zabrali, bo byliśmy 1,5 kilometra poza obozem, tam wydzieleni, jak była epidemia. I przyszliśmy do obozu, spaliśmy już tak, nie pod kocami ani pod żadną bielizną, tylko tak jak staliśmy w różnych. Niemcy już, SS nie wchodziło do środka obozu, tylko do bramy, ten żurchał wstępnie, wołali wszystkich i raporty im te składali, ile żyje, ile umarło i tak dalej, ile na rewirze. Była niedziela, dzień pogodny, taki cisza, pojedyncze strzały. Nagle ja zobaczyłem tylko, że samolot niedaleko praktycznie stał. Był to samolot wywiadowczy, padły strzały, ten samolot szybko się zwinił i w ciągu paru minut przyjechały od trzech nurkowców, nurkowych samolotów amerykańskich, tam pikowali i cisza. O 17:15 nagle ktoś krzyczał: Amerykanie! I ja wyleciałem z tego bloku na plac apelowy i faktycznie patrzę, a przeżurchał z główną bramą wjeżdża łazik i tam był dowódca, ten pułkownik. To była 42. Dywizja Piechoty, Rainbow Division, to była tęczowa dywizja. Ja mówię, jak oni wjechali, kiedy na wieżach jeszcze Niemcy są. Ale już tu z boku tyraliera amerykańska przecinała i tu ode mnie stał gdzieś Amerykanin odległy jakieś 7 metrów i nagle padły strzały. My żeśmy do ziemi przykucili, a on pyta się: who is shooting? Kto strzelał? I tam z tyłu ktoś, pamiętam, powiedział: ta wieża. Jak z tej wieży wyszli, pociągnął, wszystkich zabił ten Amerykanin Tom, a z pozostałych wież wszyscy lecieli. I teraz z tej wieży znów nie było SS-u, SS uciekło, a byli i młodzi, 17-18 lat, i byli starzy powyżej 60. Pozostałych wież uciekli i to było wyzwolenie. Zaraz pastor się znalazł, wskazał, żeby podziękować. Amerykanie tylko jeszcze powiedzieli, że jeżeli będą wycofywać się w razie czego, bo była koło Monachium dywizja SS, to żeby uciekać z nimi. Ale oni mieli o 10 wieczór przyjść i spalić obóz, ta kompania SS-u egzekucyjna. No niestety dla nas szczęśliwie stało się, że Amerykanie nas kilka godzin wcześniej wyzwolili. To była dywizja armii generała Pattona, 7 armii. No i dzięki temu przeżyliśmy wszyscy. Ale obraz obozu był straszny. Był taki rozkaz wydany przez główną kwaterę SS. Ja cytuję: kein Häftling darf lebendig in Hände des Feindes fallen. Żaden więzień żywy nie może wpaść w ręce wroga. Obóz musi być ewakuowany. I przyjeżdżali z innych obozów, zwłaszcza Buchenwaldu, i to były szkieletów ludzi. Część trupów, fakty kanibalizmu, i Amerykanie to zobaczyli. Cała ta droga do Dachau, co prowadziło takie odgałęzienie kolejowe, była tymi trupami obstawiona i Amerykanie zmusili rolników szybko niemieckich, żeby przyjeżdżali wozami i kładli i w jednej wielkiej mogile w Dachau wszyscy. A my byliśmy wolni i za Amerykanów dano nam od razu lepsze pożywienie, wszystko. Ostrzegali, żeby za dużo nie jeść, aż się przyzwyczaić do nowych warunków. No i tak zostaliśmy zwolnieni. Na początku od razu zostali Anglicy zabrani, ich nie było dużo, Belgowie, Francuzi.
Mój tata, Kazimierz Trzask, przedwojenny taksówkarz, miał na terenie Łodzi miasta dwie taksówki. Został aresztowany w 1944 roku 5 października. A ta data jest bardzo ciekawa, bo 5 października to były jego urodziny, bo on się urodził 5 października 1903 roku. I zdecydował się po nieobecności w domu 3 lat, żeby przyjść do dzieci, bo trójka dzieci, dwie siostry i ja, zobaczyć dzieci, jak one wyglądają. 3 lata nie było go z uwagi na to, że działał w organizacji podziemnej. I jeden z współtowarzyszy nie wytrzymał tych cierpień w trakcie przesłuchania i podał niektóre nazwiska z organizacji. Tata przyszedł 5 października o 3, a przed 4 już cała ulica była obstawiona przez Niemców. Jak to zaś później mówili, co niektórzy myśleli, że aresztują prezydenta czy cara. Cała ulica obstawiona, to takiego małego człowieka, pyłek taki, prawda, gdzie zorganizowano taką akcję. A co się okazało, że jak tata przyszedł do domu, to sąsiad pobiegł na policję i powiadomił, że jest. No i zaresztowali tatę, zawieźli go na Anstata, tam było gestapo. Tam przesłuchania 2 tygodnie, zaś później został przewieziony do więzienia na ulicy Sztorlinga. To był więzień Gestapo. Tam następne 2 tygodnie, zaś później na Radogoszcz. Z Radogoszcza do Grozrozen, z Grozrozen do Buchenwald, z Buchenwald do Dachau. Przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż otrzymaliśmy lakoniczną informację i tą informację otrzymaliśmy w 75 roku. Akt zgonu otrzymaliśmy, bo tata zmarł 18 maja 1945 roku. Proszę sobie wyobrazić, 29 maja obóz jest wyzwolony przez Amerykanów, a tata mój zamyka oczy 18 maja. Podejrzewam, że tam nas widział. Jedna osoba, świętej pamięci biskup Tomczak, przez wikariusza poprosił mamę do siebie i powiedział, że tata zmarł właśnie 18 maja, ale mama tą wiadomość nie chciała przyjąć. Dopiero przyjęła ją, jak dostała ten akt zgonu z dachu. Tam zamknął oczy.
I teraz pan jeździ tam, tak?
I teraz jeżdżę. Byłem i z żoną, i z córką. I w tym roku wybieram się tutaj z panami. Aczkolwiek, no nie to taka nutka złości, ale Niemcy nie są zainteresowani, aby polskie rodziny zabierały się z tą grupą tych byłych więźniów. Jestem troszkę zaskoczony, ale podejmuje takie działania, że może na wzór rodzin pomordowanych na wschodzie może stworzyć takie stowarzyszenie rodzin zamordowanych na zachodzie. O to bardzo Boga proszę. Zbigniew Trzask, jestem mieszkańcem Łodzi.
W tym roku 65-lecie i jeszcze póki czuję się na siły, chcemy iść. Ma być prezydent Niemiec tam, no i to chyba będzie już mój ostatni wyjazd. Tam składamy wieniec, tam idziemy na mszę i to jest takie nasze chyba będzie ostatnie pożegnanie z tym obozem. No Dachau był najstarszym obozem, 9600 Polaków to 27%, największa grupa. Potem byli Rosjanie, Niemcy i wiele innych. Razem 40 narodowości. Do Dachau jedziemy 29 kwietnia i tam spotykamy się w Marszu Śmierci, bo takie dwa marsze, krótko przed wyzwoleniem, dwa marsze śmierci byli, bo obóz, jak wspomniałem, musiał być ewakuowany. I to po 5000 brali w pierwszym rzędzie Niemców, bo ich chyba potrzebowali, w drugim Rosjan, bo liczyli na jakąś wymianę, bo już wtedy dużo Niemców pod Stalingradem i wzięli ponad 100 tysięcy, ewentualnie liczyli na jakieś z Rosjanami pertraktacje. To będzie później, idziemy do takiego zamku tam, tam takie przyjęcie i w niedzielę przyjeżdża prezydent, Niemcy, jak również działacze obozowi będą mieli krótkie mowy powitalne. W tym roku wyjątkowo dali duży rozmach Niemcy.